cieszę się, że jeszcze jesteście gotowi mnie słuchać. I chciałbym teraz już ten punkt, rola, zadanie mężczyzny w XX wieku, teraz już tak bardzo szczegółowo, no w miarę szczegółowo chciałbym to omówić. I chciałbym powiedzieć, to zresztą to już wspomniałem, że życie chrześcijańskiej rodziny jest naszym świadectwem dla otoczenia, w którym się znajdujemy. Nasze życie jest świadectwem. I chciałbym powiedzieć, że życie rodzinne zawsze było problemem, ale tak jak teraz już nabrzmiało, to są niebywałe rozmiary. No ja tylko takie statystyki wspomnę. W ubiegłym roku było w Polsce 80 tysięcy rozwodów, które rejestrował Kościół katolicki. Już nie mówię o państwie, bo tam nie wszyscy biorą te śluby w kościele, a biskup Nycz to prognozował, to chyba 2 tygodnie temu, że tego roku dojdzie to około do 100 tysięcy, więc to jest tendencja wzrostowa, że się ludzie rozchodzą. I kiedy byłem w ubiegłym roku, spotkałem jednego brata, który no, jest pastorem, skończył szkołę biblijną jeszcze na Zagórnej, no, a on mnie znał, ja go poznałem jeszcze z czasów, gdy prowadziliśmy obozy młodzieżowe i on mi mówi, bracie, wiesz, nas ukończyło tam jeszcze na Zagórnej 13 szkoły biblijną, a 6 z nich już jest rozwiedzionych. 6, 13, no blisko 50%. I ja tylko podałem to takie statystyki i chciałbym powiedzieć, że gdyby to działo się tylko w tym świecie, no to my wzruszymy ramionami. Statystyki na przykład podają, że 64-67%, bo tu tak oscyluje ta liczba we Francji, to są pary, które żyją bez ślubu i socjolodzy twierdzą, że te pary są bardzo trwałe, bo skoro nie są małżeństwem, czyli w każdej chwili mogą się rozejść, to ta kobieta musi być bardzo atrakcyjna i podnosić tą swoją atrakcyjność, żeby tego partnera utrzymać. No państwo jest dodatkowo obciążone, bo ona wspólne dzieci wychowuje jako samodzielna matka, więc jest tam zwolniona z podatku i tak dalej. Nie? I państwo to dopuszcza i to się tak dzieje i o tym się mówi i to jest wprost normalne 64-67%. Ponieważ tak trochę na temat życia rodzinnego prowadziłem też wykłady, więc tymi statystykami się interesowałem. Ale to jest Francja, to jest świat. Ale chciałbym powiedzieć, jak w naszych zborach, w naszych społecznościach się rozchodzą ludzie, ponownie potem chcą zawrzeć związek małżeński, odbywają to, mają miejsce różne tragedie, bo jak są dzieci, to one na tym najbardziej cierpią i widzimy, że żyjemy w takich czasach, że to dotyka również nasze społeczności, społeczności ewangelicznych chrześcijan. I dlatego mężczyźni, jako mężowie, ojcowie rodzin, mają szczególne zadanie. I ja przytoczę takie wypowiedzi mężów Stanów, którzy niekoniecznie jako chrześcijanie, ale stwierdzili, że to jest ogólnym problemem. I tak dla przykładu, XIX wiek, wielki kanclerz Niemiec, Otto von Bismarck to był wielki kanclerz, który zjednoczył Niemcy, on tak akurat Polaków nie kochał, on powiedział w XIX wieku, jakie są rodziny, takie jest nasze państwo. To był w XIX wieku. A prezydent Bush, prezydent USA Bush senior powiedział w XX wieku, problemy społeczeństwa amerykańskiego tkwią w problemach życia rodzinnego. Tak jeden mąż stanu w XIX wieku, ten w XX wieku na to samo zwrócił uwagę. Tak tylko chciałbym jeszcze przy okazji powiedzieć, że ten Otto von Bismarck powiedział, że dla kobiety, no to w języku niemieckim, są 3 razy K. to po niemiecku Kinderküche i Kirche, nie? Ale przetłumaczę to na język polski, że dla kobiety to są dzieci, kuchnia i kościół, tak? I to jest obowiązkiem i trwałość rodziny od tego zależy, czy kobieta jest na te 3K, no ja mówię z niemieckiego, czy ona pod to podchodzi. No dzisiaj jest taka sytuacja, że jak kobieta nie pracuje, to czuje się zakompleksiona, prawda? Bo jest na garnuszku od męża. To nie bardzo. I kobiety pracują, tak? I teraz mężowie no też pracują, konkurencja, a teraz co dzieci, tak? I przez to cierpi rodzina. No dzisiaj chciałbym powiedzieć, że kobieta, która nie pracuje, jest, tak jak my mówimy, na garnuszu u męża, to jest taka jakby w społeczeństwie, no ona nie pracuje, prawda? Nie, te co pracują, no a z kolei skoro pracują, no to one no zaniedbują obowiązki wychowawcze, to przechodzi na mężczyzn i tak dalej. I to są problemy aktualne na dzisiaj. Bardzo często słyszymy, że no, to jest również w wielu wypadkach prawdą, że mężczyzna za mało zarabia, żeby utrzymać rodzinę. Też tak można to powiedzieć. Ale gdy popatrzymy na to zagadnienie, zauważamy, że bardzo wiele w wypadkach mąż zarabia dużo, ale żona, no, ona nie chce być kopciuszkiem i ona też pracuje. No, jak pracuje, to ma swoje przyjaciółki, koleżanki, spotkanie i tak dalej. I tak jak zaznaczam, na tym cierpią przede wszystkim dzieci w małżeństwach. I teraz, idąc dalej za wypowiedziami tych mężów stanu, możemy powiedzieć również my, jako ewangeliczni chrześcijanie, że jakie są rodziny, jakie są nasze rodziny, takie są nasze zbory. Czy zgadzamy się z tym? Jakie są nasze rodziny, takie są nasze zbory. I tutaj musimy powiedzieć, że jest jeszcze jeden taki problem, że bardzo nierówne spojrzenie na to zagadnienie dzieli ludzi w zborach. Jedni wychowują dzieci w karności, trzymają się Bożego Słowa, chcą prowadzić do posłuszeństwa, do uległości dzieciom, żeby dzieci zachowywały się prawidłowo. No ale jest no, inna grupa, która twierdzi, no nowocześnie trzeba no, umożliwić tym dzieciom taki swobodny rozwój, tym dzieciom wszystko wolno. I teraz się wszyscy razem spotykają. I taka rodzina, i taka. I teraz ta rodzina, która chce utrzymać w karności swoje dzieci w posłuszeństwie, no tak, no ale jemu to wolno. I wytłumacz takiemu małemu dziecku. Ona też ma wierzących rodziców, a jej wolno, a mi nie. To są problemy, które myślę, że na te problemy wszyscy jednakowo spojrzą, że to jest powodem zadrażnień, podziału w zborze. Są takie grupy, które sobie inaczej traktują i tym dzieciom wszystko wolno. Ja tylko mogę tyle powiedzieć, że jako dziecko chodziłem z rodzicami na nabożeństwo, no i ja nigdy nie, mi na myśl nie przyszło, żeby wyjść do ubikacji w czasie nabożeństwa. To nie istniało. 2 godziny plackiem, czy to obok mamy, czy obok taty, nie można się było ruszyć. To miałem 6-7 lat. Myśmy siedzieli. No dzisiaj, no, a wiadomo, że jak jedno wyjdzie, to potem cały szereg, nie? Dzieci biegają na nabożeństwie. No, rodzice nie mają władzy. Jak w domu nie słucha, to dziecko też nie będzie i na nabożeństwie słuchać, prawda? Żeby się działo przy rodzicach. A ja mogę powiedzieć, że jako chłopak, słuchając Słowa Bożego, rodzice, będąc przy rodzicach, bardzo wiele świadectw z dzieciństwa, pamiętam co słuchałem, chciałbym powiedzieć, że dziecko, które ma takie umysł jeszcze ten dziecięcy, wszystko przyjmuje, to tutaj to zostaje jakoś zakodowane, nie? I my powinniśmy się troszczyć o to, żeby dzieci były posłuszne i żeby potrafiły wytrzymać na nabożeństwie, żeby dzieci mogły uczestniczyć w takim pełnym życiu rodzinnym jako rodziny wierzącej. Kiedyś byłem na Słowacji, ja byłem tam dość długo na montażu, to taka jedna rodzina, ten brat był pastorem, miał chyba 9 albo 10 dzieci. W każdym razie no, przy takiej liczebnej rodzinie to to rozpiętość wieku, no, starsza córka 18, a najmłodsze dziecko było 1,5 roku i patrzyłem jak co wieczór tam było czytane Słowo Boże i ta córka najstarsza trzyma to najmniejsze na kolanach swoich, a ojciec miał taki zwyczaj, czytał Słowo Boże i potem, co ty na to powiesz, co ty na to, tak dookoła wszyscy. Ja, ale chciałbym powiedzieć, ta rodzina, taka liczna rodzina, dożyli zbawienia, nie? Oni to pielęgnowali i przy takiej licznej rodzinie to nie było takie łatwe, a chciałbym powiedzieć, że są takie przypadki, które mogą, można powiedzieć, że są wzorcowe, że to jest możliwe, ale rodzicom powinno się rozchodzić o to, a to nie jest takie łatwe do zrealizowania. Taki warunek jest jedność, jednomyślność wśród małżonków. I tutaj od razu każdy powie, dobrze ci mówić, jak masz wierzącą żonę, ale jeśli jest mąż wierzący, a żona niewierząca, to jest pierwszy problem. Bo jak wychodzi problem dzieci, problem rodziny, to my ten problem mamy przynosić do naszego Pana. I mamy obietnicę, jeśli się 2 albo 3 zgodzi. Jeśli ja się z żoną zgodzę i modlimy się o coś, to Pan wysłucha, bo nas jest 2. Ale jeśli ta żona jest innego zdania, a jeśli nawet jest niewierząca, no to już jest jeszcze większy problem. I chciałbym powiedzieć, jedność, jednomyślność wśród małżonków to jest pierwszy warunek. Dzieci są bardzo dobrymi obserwatorami i dzieci widzą, czy ten tata popuści, czy ta mama popuści, do kogo się można zwrócić i tak dalej. I pastor Moderson, taki dość znany pastor, już nie żyje, on umarł pod koniec lat 60. On taką zasadę dla małżonków dał, którą chciałbym, to po niemiecku się to nawet tak ładnie rymuje, ale po polsku nie, ale on taką zasadę, 4 takie punkty podał. Dawać, przebaczać, ustępować, nigdy nie rezygnować. Dawać, przebaczać, ustępować i nigdy nie rezygnować. Chciałbym powiedzieć, to jest bardzo taka, no w tych 4 punktach jest bardzo wiele powiedziane, ale to nie jest tak łatwo. Jeszcze dać, to jeszcze, ale ustąpić, to my mężczyźni, ja jestem głową, a tamta szyja wprawdzie głową rusza, ale ja jestem głową, nie? I ja mam zawsze rację, nie? Nie zawsze tak jest. My, jeśli jesteśmy w prawidłowych relacjach z żoną, to nieraz trzeba przyznać, kochanie, masz rację, nie? Ja muszę ci ustąpić. A więc dawać, przebaczyć i ustępować. Ja nie ustąpię, a ja nie ustąpię. I co dalej? Że się rozejdźmy? Nie? I chciałbym powiedzieć, jeśli się to wieczorem jeszcze zdarzy, to do rana z tego będzie cała góra, nie? A jeśli my to załatwimy natychmiast, to się da dużo łatwiej załatwić, nie? A co jeszcze jest powiedziane? Nigdy nie rezygnować. I chciałbym powiedzieć, że można od dzieci się bardzo dużo dowiedzieć. Uczyłem w swoim czasie w szkółce też parę lat. I dzieci mówią, że tata z mamą się kłócili, jak szli na nabożeństwo. I dzieci to widzą. I dzieci to mówią. Dzieci to mówią, mój tata z mamą, no to stale. I teraz jak te dzieci mają brać przykład z rodziców, jeśli ci rodzice nawet przed dziećmi się kłócą. Chciałbym powiedzieć, to jest bardzo, bardzo taki sygnał dla każdego z nas. Jeśli się to pojawia, albo pojawi się raz, to chciałbym powiedzieć, że trzeba naprawdę to jakoś załatwić, uregulować. I tu chciałbym od razu zwrócić do nas, dla nas uwagę, dla nas mężczyzn, że ojciec ma być kapłanem w rodzinie. Ojciec ma być kapłanem w rodzinie. To znaczy czytanie słowa i przez czytanie słowa docierać do umysłu naszych dzieci i no, już raczej do wnuków. W każdym razie on to ma czynić. Bo jeśli tego nie czyni ojciec, to powstaje poważny problem. W pierwszej Księdze Mojżeszowej, w 15 rozdziale, od 9 wiersza, tam następny, tam jest taka historia opisana, wiadomo, że chodzi o Abrahama. On dostał polecenie od Pana, że ma złożyć ofiarę. No i on przygotował tą ofiarę, poprzecina na pół i te zwierzęta i tak dalej, które miały być ofiarowane, złożone na ofierze i przyleciały sępy, kruki, drapieżne ptaki, żeby rozrywać to ścierwo, to mięso, które było przygotowane do ofiary. I my czytamy, że Abraham to odpędzał. Ale czytamy dalej. Ale kiedy ogień zapłonął na tym ołtarzu, to już nie było trzeba odpędzać. I chciałbym, no to kiedyś tak, takie usługę miałem na ten temat, że my mamy być tymi mężczyźni, mężowie, ojcowie rodzin, którzy troszczą się o to, żeby ten ogień na tym ołtarzu płonął. Bo jak płonie, to nie trzeba odpędzać, bo ten nieprzyjaciel nie przyjdzie, jak będzie płonął ten ogień na ołtarzu. My wiemy, że już jak Pan Bóg wyprowadził naród izraelski z Egiptu, z domu niewoli, to tam była ten namiot gromadzenia i tam był ołtarz i tam musiał być ten ogień, musiał być stale, ten ogień musiał płonąć. Tak był taki warunek. I tutaj to jest taki może przykład, trochę przenośny, ale jeśli ojciec nie jest tym kapłanem, to wtedy on się zajmuje tylko odpędzaniem, czyli jakimś załatwianiem problemów. Gdy my czytamy Dzieje Apostolskie, to jest takie miejsce Słowa Bożego, Pan Jezus, kiedy zanim został wzięty w górę, to on powiedział, żeby nie zniekształcać, ja to przeczytam, on dał zadanie swoim uczniom, pierwszy rozdział Dziejów Apostolskich, jest napisane, od 5 wiersza przeczytam, żeby to w kontekście było ujęte całe. Albowiem Jan chrzcił wodą, ale wy będziecie ochrzczeni Duchem Świętym po niewielu tych dniach. A tak oni strzegli się, pytali go, mówiąc: Panie, Izali w tym czasie naprawisz królestwo izraelskie? Lecz on rzekł do nich: nie wasza rzecz jest znać czasy i chwile, które Ojciec w swojej mocy położył, ale przyjmiecie moc Ducha Świętego, i będzie, który przyjdzie na was, i będziecie mi świadkami w Jeruzalemie, w judzkiej ziemi, w Samarii i aż do ostatniego krańca ziemi. Tu jest powiedziane, będziecie mi świadkami w Jerozolimie, w judzkiej ziemi, w Samarii, aż do ostatniego kraju ziemi. I tutaj zauważymy taką pewną kolejność, którą tutaj Pan Jezus wymienia. Więc najpierw tylko chciałbym powiedzieć, że przed wzięciem w górę Pan Jezus się ukazywał 40 dni, 40 nocy uczniom i mówił o tym, oni mieli już czas, żeby zrozumieć, po co Pan Jezus przyszedł, że to dzieło dokonane na krzyżu Golgoty zostało dokonane, on zmartwychwstał i tak dalej, ale oni ciągle jeszcze oczekiwali, że ten oczekiwany Mesjasz ten wymarzony Mesjasz coś zrobi, że to odbuduje to Królestwo Izraelskie. I kiedy on im kazał czekać, to on nie mówił, czy w tym czasie, jak my będziemy czekać, odbudujesz Królestwo. A Pan Jezus mówił, nie ważna to rzecz, bo to jest sprawa Ojca, kiedy to pochwycenie nastąpi. Ale on mówi, będziecie mi świadkami i mówi w Jerozolimie. I chciałbym powiedzieć, ta Jerozolima dla mnie i dla ciebie, to jest moje najbliższe otoczenie. Moje najbliższe otoczenie. Judea to już było dookoła, ale Jerozolima to jest moja najbliższa rodzina. Taki amerykański ewangelista Don Gosset powiedział, byłbym największym obłudnikiem, jakbym chciał ewangelizować cały świat, a zaniedbałbym rodziny. I możemy zauważyć, jak wiele tragedii się rozgrywa wśród tych różnych misjonarzy, czy tych wielkich ewangelistów, że zaniedbują rodziny. I akurat ten ewangelista, którego wymieniłem, to on pielęgnował taki sposób życia rodzinnego. No w niedzielę pastor, nabożeństwo, kazanie, rozmowy. Potem po rozmowach to goście i tak dalej. Więc on musiał być w domu i on musiał być zajęty też gośćmi. Ale ustanawiał sobie, poniedziałek jest dzień dla mojej rodziny. On nie przyjmował żadnych zaproszeń, nigdzie nie wyjeżdżał, on czas poświęcał rodzinie. Chciałbym powiedzieć, że to jest coś, co jest tak bardzo potrzebne dla nas, żebyśmy my poświęcali czas rodzinie. Żebyśmy wiedzieli, że rodzina jest, to jest i dzieci, to jest dar od Pana. I my odpowiemy przed Panem, jak my obchodzimy się, czy jak obchodziliśmy się z tym darem, który otrzymaliśmy od Pana. Chciałbym powiedzieć, że jest wielka odpowiedzialność, która ciąży i ciąży na nas. I tak jak jest powiedziane, my mamy być tymi głosicielami w Jerozolimie, w otoczeniu moich najbliższych. Tak często się zdarza, że ewangeliści, kaznodzieje są tak zajęci, że zaniedbują swoje rodziny, swoje dzieci. I na co oni liczą? Liczą na to, że przyjedzie jakiś super, przepraszam za wyrażenie, jakiś ewangelista, będzie wielka ewangelizacja i moje dziecko się nawróci. Tak? I oni to chcą scedować to na kogoś innego. Ja taki przykład podam. Na naszym terenie kiedyś to było tak szeroko praktykowane, teraz już mniej, że w domach to i ewangelickich rodzin były jakieś takie obrazki, no nic specjalnego, jakiś landschaft, tam jakieś jeziorko, czy staw wielki, koło młyńskie i tak dalej. Taki sobie obraz, ale zawsze był na tym napisany jakiś werset ze Słowa Bożego. I był nawet taki zwyczaj, że jak para małżeńska, nawet w tych ewangelickich kręgach się pobierała, to dostawała takich jeden, dwa czy trzy takie obrazy i tam były wersety Słowa Bożego. Ale w jednym chrześcijańskim domu taki brat miał napis, też to dostał od kogoś z najbliższej rodziny, taki piękny napis, ale ja i dom mój służyć będziemy Panu. To są słowa Jozuego. I ten obraz wisiał w stołowym pokoju, tam był jakiś tam obrazek, już był nieważny. W każdym razie taki napis był i ten brat, czwórkę dzieci, jeden dzieciak, to był taki dosyć krnąbrny, trudno powiedzieć, już miał 17 lat i chodził swoimi drogami. No i ten brat nie czekał na to, że przyjdzie jakiś tam ktoś, kto go nawróci, ale tak najpierw modlił się z żoną, ale potem wziął tego swojego syna, mówi, synu, wiesz, ja z tobą muszę porozmawiać. No co, tato, ten obraz musimy zdjąć ze ściany. A czemu? No bo to nie jest prawda. Tu jest napisane, ja i dom mój. A chciałbym powiedzieć, a ty nie jesteś tym, który służy Panu. Chciałbym powiedzieć, że ten do tygodnia ten chłopak się nawrócił. To było takie cudowne, że on nie czekał, że jakiś tam to załatwi. W taki prosty sposób rozmawiał. A chciałbym powiedzieć o innym ewangeliście. Nie wiem, czy znacie, no Charles Finney to był ewangelista, sługa Boży, który podawał rękę, a ludzie dożywali zbawienia, napełnienia Duchem Świętym. Miał troje dzieci, już też dorosłe. Jeden syn też był niezbawiony. I on głosił, i to był ewangelista XIX wieku, prowadził kampanie ewangelizacyjne na stadionach w Stanach Zjednoczonych, był też i w Anglii, ale przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych. To był sługa Boży, że się tysiące ludzi nawracało, a jeden jego syn był niezbawiony. I on doszedł do takiego momentu, to w dzienniczku opisuje, że on leżał na podłodze, krzyczał do Boga: Boże, ja nie chcę więcej stanąć za kazalnicą, jak nie zbawisz mojego syna. Modlił się całą noc: Boże, jak nie zbawisz mojego syna, nie chcę więcej głosić Słowa Bożego. Chciałbym powiedzieć, że kilka dni po tym ten syn się nawrócił, a w jego świadectwie, świadectwie tego Fineja napisane w tym dzienniku, w tym dzienniku napisał, że Pan dał mi poznać przez to, że nie ja, ale tylko łaska Boża, że ja nic nie potrafię. To go przybliżyło do Pana do tego stopnia, że on nawet zaczął inaczej patrzeć na życie, że tylko łaska Boża. Ja te przykłady mówię dlatego, żeby pokazać, że my nie przepchniemy przez tą wąską bramę naszych dzieci. My możemy to uczynić w modlitwach i tak jak możemy powiedzieć: Panie, tylko łaska Twoja to spowoduje. I Pan się przyznał do tej modlitwy. Chciałbym powiedzieć, że w małżeńskim życiu występują różne momenty i dzieją się nieraz takie rzeczy, że je trudno zrozumieć. Jakiś czas, to już parę ładnych lat temu, był u nas jeden brat ze Stanów Zjednoczonych, taki no skromny pastor z takiego zboru, no ktoś by powiedział, no tamte mega zbory, a on tam miał niecałe 200 członków. Ten brat, który przyjechał, był pastorem, zastępcą pastora, czy drugim pastorem. I tak na świeżo opowiadał nam taką tragedię, takie wydarzenie z tego zboru, w którym on jest zastępcą pastora. Mówi pastor, żonaty, dwoje dorosłych dzieci, żona pastora popadła w nałóg alkoholu. Pijaństwa. Straszna rzecz, wprost nie do pomyślenia. Ludzie już dobrze po 50 i ona zaczęła zaglądać do kieliszka i to do tego stopnia, że rano pastor jechał do zboru na nabożeństwo, wiózł żonę, żona wysiadała przed restauracją, on szedł i głosił słowo i po skończonym nabożeństwie, po odprawieniu tej służby, podjeżdżał pod restaurację i zabierał tą żonę. I to widział cały zbór. I to trwało rok, drugi, to trwało kilka lat. I grono pastorów, którzy się z nim spotykali, mówili: ty masz pełną podstawę, żeby się rozwieść. No, wstyd, hańba, jakie świadectwo dla zboru. A ten brat mówi: ale to jest moja żona. Ja przyrzekłem przed Bogiem, to jest moja żona. I chciałbym powiedzieć, że trwał dalej w tym. I doszło do takiej chwili, że tak jak zawsze, niedziela wyszła samochodu do restauracji i teraz w czasie głoszenia kazania, no sala taka, prawie 200 ludzi, więc nie taka znowu bardzo duża, wchodzi jego żona, pijana, w sztok, i przewraca się przed kazalnicą, a mąż stoi za kazalnicą. Możemy sobie wyobrazić zbór, tą reakcję. I Jeden pastor się zwrócił właśnie do tego, który nam to świadectwo mógł, żeby poprowadził nabożeństwo. A on skąd wziął tą siłę, żeby dźwignąć żony na oczach wszystkich, zaprowadzić do samochodu, to mówił, on już nie wie, jak się to, skąd on miał, ale on zaprowadził do samochodu, przywiózł do domu, położył ją w jej pokoju na tapczanie i poszedł, drzwi zamknął, poszedł do swojego pokoju. I tak padł na kolana, panie, ale ja już dalej nie mogę. Nie? Modlił się dosyć długo. Czy dwie, czy trzy godziny, tego już, to już nieistotne. I w pewnym momencie się otwierają drzwi i wchodzi jego żona. Ty mnie wołałeś. Nie. Ty mnie wołałeś. Nie. Po raz trzeci. Ty mnie przecież wołałeś wyraźnie. Ale wtedy on i ona poznali, że Pan przemówił. Oni są szczęśliwym małżeństwem chyba jeszcze do dziś. Chciałbym powiedzieć, że trudno to wytłumaczyć, ale tak było, nie? Ja to podaję jako świadectwa. Mąż i żona. Mąż nie porzucił tej żony, ale co on robił? On się modlił. Modlił się długo. To nie stało się z dnia na dzień, ani z tygodnia na tydzień, bo to trwało kilka lat. Ale chciałbym powiedzieć, ale Pan się przyznał. I przyznał się szczególnie wtedy, jak ten brat powiedział, Panie, ale jestem u kresu sił, ja już dalej nie mogę. To są takie przykłady. W życiu małżeńskim diabeł przeciwnik atakuje, szczególnie atakuje pastorów, sług Bożych. Willi Buchwald, to jest taki ewangelista, no już też jest teraz stary, ale on tak w tym Radio Luksemburg pracował, nie wiem, bo teraz już chyba jest całkiem na emeryturze. Kiedyś opowiadał, był u mnie w domu o swoim przeżyciu, on dużo podróżuje. Podróżował z racji tego, tej służby. Kiedyś leciał samolotem do Stanów. No i jak to w samolocie się odbywa, że podchodzi ta stewardesa i pyta się, jakie napoje, no bo te menu, to tam te przekąski, to tam serwowali wszystkim jednakowo, ale czy chce kawę, herbaty i tak dalej, nie? No to mówi, co chce, a obok niego siedzi też pasażer i ten tego się pyta, ja nic nie chcę, ja poszczę. No i on poszła dalej, nie? A ten się zwraca, no parę godzin leci, mówi, to ty brat jesteś. A on mówi, jestem satanistą. Pościmy w łańcuchu, żeby nasz Pan rozbijał małżeństwa wierzących z szczególnym uwzględnieniem rozbijania małżeństw pastorów i kaznodziei. To było nawet po tym, ja to od niego słyszałem, ale to nawet po tym było w Wort und Geist, w tym czasopiśmie Słowo i Duch, to było to świadectwo opisane. Chciałbym powiedzieć, oni się modlą, żeby Pan rozbijał rodziny wierzących. Czy sobie to wyobrażamy? Żeby rozbijać rodziny wierzących. Tak? I my w takich czasach żyjemy. I chciałbym powiedzieć, że ten człowiek się nie wstydził. On mówił wprost, my modlimy się, żeby nasz Pan. To straszne. I ja to mówię, te przykłady, dlaczego? Dlatego, żeby wskazać, na co są narażone nasze rodziny. Żebyśmy sobie zdawali z tego sprawę. Przeciwnik daje spokój tym, którzy są jego własnością. Ale ci, którzy głoszą Słowo Boże, to atakuje na nich i na ich rodziny. Dlatego jest tak ważne, żebyśmy my trzymali się Słowa, żebyśmy byli jednomyślni, żebyśmy się mogli z żoną zejść, żebyśmy się modlili i żebyśmy mieli czas na modlitwę z rodziną, ale też modlitwę mąż z żoną, kiedy możemy modlić się do naszego Pana o nawet o nasze dzieci, wtedy, kiedy one tego nie słyszą. Tak? I chciałbym powiedzieć, że to ma wielkie znaczenie, jeśli my spotykamy się jako rodzina, jeśli się modlimy, że Duch Boży działa. Jest taka książka, Pamiętnik polskiego chirurga. To jest taka bardzo ciekawa książka. Ten polski chirurg, o którym ta książka jest mowa, dr Kornel Michejda. On był rektorem Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie przed wojną, a po wojnie był rektorem Akademii Medycznej w Krakowie. I tam też, no tam jego kariera i tak dalej, jest wszystko opisane, to wydał jego syn. Ale pierwsze strony tam są opisane jego życie, jego dzieciństwo. On był synem pastora ewangelickiego z Bystrzycy, to jest na Załodziu taka wioska, no tam jest, było dużo ewangelików. I ten pastor Michejda miał dwóch synów, jedną córkę, no dzieci takie jeszcze w wieku 12-16 lat. I tam była ta praktyka, że czytano Słowo Boże i modliły się po kolei dzieci i rodzice. No a jak ten pastor no, też miał wyjazdy, to wtedy to prowadziła jego żona, ale to się odbywało codziennie. I pewnego razu było czytane słowo i teraz mam się zaczynać modlić i ta córka, bo ta z tej trójki dzieci córka zaczęła płakać i szlocha tak bardzo, nie? No więc ci zatrzymali się, nie, modlą się, o co chodzi? Już było po czytaniu Słowa Bożego, mieli się modlić. A ta dziewczynka mówi, no z takim łkała cała, mówi, że tam u sąsiada były takie piękne gruszki. No i ona z braćmi przelazła przez płot, no i natrzęśli tych gruszek i zebrała i teraz ją sumienie obciąża. To opisuje przeżycie z dzieciństwa. Oczywiście rodzice ją, no i tak można powiedzieć, rozgrzeszyli, bo ona się przyznała, ale ci tam swoją reprymendę dostali, ci chłopcy, no a potem, no, bo ona nas zdradziła, nie? To tam jest opisane. Ja tylko ten przykład dlatego mówię, że jak było czytane Słowo Boże, to dotknęło to dziecko i to dziecko zaczęło płakać, wyznawać. I to są takie momenty, które, no, można by no, pominąć, ale chciałbym powiedzieć, że nie wolno nam tego lekceważyć, tego czytania, tej modlitwy, tej społeczności z dziećmi. Chciałbym powiedzieć, praca wychowawcza dzieci to jest praca kolan. My mamy się modlić i mamy się modlić za nasze dzieci. I to jest tak bardzo ważne. Na dwie rzeczy chciałbym zwrócić uwagę, żeby nabyć jako ojcowie szczególnie tej umiejętności nauczania posłuszeństwa. Dziecko się posłuszne nie rodzi, ledwo się dziecko urodzi, to zaraz mówi, a on i tak dalej, nie? My wiemy, że to zaraz jeden na drugiego się wymówi, zaraz jedno na drugie oskarża i tak dalej i mówi, to on zrobił pierwszy, to ja zrobiłem pierwszy. Chciałbym powiedzieć jedno, żeby to dziecko wiedziało, że kłamać, że nie wolno, że ma się być posłusznym i tak dalej. Ja chciałbym powiedzieć, że o tą umiejętność musimy prosić naszego Pana. To nam tak nie zejdzie. Żaden psycholog ani nas tego nie nauczy. I drugie, co jest tak bardzo ważne, żeby wyrobić sobie autorytet. Żeby dzieci mogły powiedzieć, mój tata powiedział, moja mama powiedziała i ja dlatego tego nie zrobię. Niełatwo jest utrzymać, niełatwo sobie wyrobić ten autorytet. I chciałbym powiedzieć, że bardzo łatwo ten autorytet się straci. Dzisiaj to myszką tylko pochodzi, dziecko jest poza kontrolą rodziców, co to dziecko może sobie w internecie wszystko wyszukać, nie? I to do tego dziecka tak przemawia, co mi tam mój stary czy moja tam powie, no różnie się wyrażają, nie? A kolega w szkole i tak dalej, nie? Jak były u nas, to było kilka lat pod rząd, były wykłady dla nauczycieli szkółek niedzielnych, to było w zborze w Cieszynie i przyjeżdżała taka para amerykańska, nazywali się Billy Scroft, bardzo ładnie oni przedstawiali sprawę nauczania dzieci i ta siostra Wilskrot szczególnie mówiła, że dziecko między 4. i 6. rokiem życia, ten komputer, co tutaj jest, to on rejestruje 40-60% wrażeń, które pozostają do końca życia. Ja nie jestem taki biegły w tych sprawach, ale to psycholodzy stwierdzają, że po pierwsze dziecko w tym czasie przyjmuje wszystko jako prawdę, co rodzice powiedzą, tak? I jak już zacznie chodzić do szkoły, już ma kolegów i tak dalej, to się dowiaduje różnie. Ale póki bazuje na tym, co rodzice, to zostaje zarejestrowane. I dlatego mówiła, tak ważne jest nauczanie w szkółce niedzielnej, żeby to dziecko było w szkółce niedzielnej po to, żeby się czegoś nauczyło, a żeby rodzice nie traktowali tej szkółki niedzielnej jako przechowanie bagażu, no to znaczy przechowanie tych dzieci, żeby mieli spokój na nabożeństwie. Bo dziecko wszystko rejestruje i to zostaje w pamięci. Tylko takie porównanie podam, jak się przyjdzie do domu starców na odwiedziny staruszków, się zapyta, jaka była zupa na obiad, to już te staruszki nie pamiętają, ale że w dzieciństwie, czy tam pasła krowy, czy to jeszcze będzie opowiadać to, co było 4., 5. rok życia, bo to pozostaje w pamięci. Taki dowód podaję. I teraz dlatego jest tak ważne, żebyśmy my umieli dziecku tak wpoić to posłuszeństwo, że to nie jest jakaś tyrania i tak dalej, ale dziecko ma być posłuszne i ma mieć zaufanie do rodziców. I ten autorytet rodziców to jest tak ważny. I chciałbym powiedzieć, że tak ważne jest interesowanie się naszymi dziećmi, poświęcanie dzieciom czasu. I co nasze dzieci czytają, co nasze dzieci robią, jakich mają kolegów, co oglądają. To są wszystko takie bardzo ważne rzeczy. Na to nie mamy czasu. Bo my żyjemy w takim czasie, że w takim okresie, że wszyscy cierpią na brak czasu. I nie ma czasu go poświęcić dla dzieci. I to jest podstawowy błąd. Dzieci się zajmują potem same, nie? Jak kiedyś była ta pierwsza msza satanistyczna w Jarocinie w czasie tych festiwalów rockowych, to taki chłopak, który odprawił tą mszę satanistyczną z tymi wszystkimi potwornościami, miał 17 lat. Ja to tak śledziłem, ten materiał zbierałem, materiał z procesu i tam było takie pytanie, skąd ty to wszystko wiedziałeś? No ja nie chcę mówić, co to wszystko się odbywa w czasie tej mszy satanistycznej. 17-letni chłopak. Wszystko robił to tak, jak było to na kasecie wideo przedstawione. I jest tak bardzo ważne, żeby naprawdę kontrolować, co nasze dzieci czytają, co nasze dzieci oglądają, czym się zajmują, czym się karmią. Jest tak bardzo ważne, żeby patrzeć, jaki sport nawet uprawiają. Dzisiaj na przykład jest już prowadzona, są te wschodnie walki, karate i tak dalej, jak on się nazywają, bo ich jest więcej, w przedszkolu. I chciałbym powiedzieć, moje wnuki, bo w Niemczech to patrzyłem, to ile córka musiała im tłumaczyć, żeby nic z tym nie mieć wspólnego. No taki brzdą 4 lata i on umie kopnąć swojego kolegę w brodę i nie przewrócić się, nie? No to imponuje, nie? I te rzeczy, to niby jest sport, to nie jest sport, to jest diabelstwo, to jest te... Ale dzieci, no, im to imponuje. I teraz wytłumaczy temu dziecku. Kiedyś jedna siostra zwraca się do mnie, mówi, bracie, módlcie, bo moja córka 14 lat ma i ona chce ćwiczyć karate, bo te karate, no i tak dalej, nie? Ja mówię, to dobrze, będziemy się modlić jakiś czas. I po jakimś czasie mówię, nie, już z tym nie ma nic wspólnego. Jest tak ważne, co nasze dzieci robią, co nasze dzieci czytają. Nie wiem, czy wam jest znana taka publikacja, to przerażające dla mnie jest Magiczna Kraina Narni. To czytają dzieci i to się przyjmuje, że to jest obowiązkowa lektura dla dzieci. Nie wiem, czyście się z tym zetknęli. Nie? No, ja spotkałem ewangeliczne zbory, gdzie są ogłoszenia, że to należy czytać, że to jest jako przyjemna lektura. Ja tylko bym podał tytuły tych książek, bo to jest 7 tomów, taki komplet. Lew, Czarownica i Stara Szafa, Książę Kaspian, Podróż Wędrowca do Świtu, Srebrne Krzesło, Koń i jego chłopiec, Siostrzeniec Czarodzieja, Ostatnia Bitwa. Tam są takie potworności opisane, że komplet kosztuje, jak się kupuje w promocyjnej cenie, 69,90 i w zborach to jest czytane. I wiem już o zborach ewangelicznych, gdzie jest ogłoszenie, żeby to czytać, jest to zalecone. Tam są takie potworności opisane, że dzieci jak to czytają, to się boją, nie? Ja tylko taką scenę powiem, dzwoni do mnie jedna siostra, bracie, ja kupiłam jedną książkę, no bo w internecie, no to zalecone, nie? Na tym zborze to czytają i tam jest takie, ja tylko taką króciutką powiem, jaskinia, ciemna jaskinia, kamienny stół, koło tego postacie z różnymi twarzami, pyskami zwierzęta i tak dalej, i straszny wiatr przechodzi przez tą kabinę, a to, co się teraz ukaże, to nie, ja tego już nie chcę opisywać, żeby rodzice nie przerwali tego, co te dzieci mają dalej czytać. Takie sceny tam są. I mogę powiedzieć, w czasopiśmie baptystycznym Die Gemeinde, to znaczy zbór, to wychodzi w Niemczech, czytałem właśnie w tym czasopiśmie ostrzeżenie takie, że owszem, to się czyta, że to dzieci są tym zajęte, ale oni zalecają specjalny taki przewodnik. Ile dziecku można tej dawki, tych czarów i tak dalej za jednym razem podać, żeby dziecko się nie przestraszyło, bo dzieci się boją. I dlaczego ja akurat o tym mówię? Bo autorem tego jest Cliff Staple Lewis. A Lewis, amerykański ewangelista, on specjalnie zajmował się problemem wychowywania dzieci. I ja znam kilka jego książek, można powiedzieć pozytywnie, o wychowaniu rodziny, o wychowaniu dzieci. I naraz coś takiego napisał. I ja tak, no mówię, nie dałem temu spokoju, no ja muszę to zgłębić, skąd się to wzięło. Okazuje się, że on się zaprzyjaźnił, ja nie wiem, czy jeszcze żyje. W każdym razie, bo to są ostatnie lata, on się zaprzyjaźnił z takim Ronald Tolkien, nie wiem, czy to nazwisko wam coś mówi. Tolkien to jest fantasta, to jest profesor, no też już nie żyjący, Cambridge Uniwersytetu, który pisał takie najróżniejsze powieści fantastyczne. No na przykład u nas znany był film Władcy Pierścieni. Nie wiem, czyście o tym słyszeli. Kiedyś byłem w takim jednej grupie wierzących, no i na 8 osób, które były tam, ja 9 byłem jedyny, tego nie oglądałem, a ci wszyscy wierzący byli w kinie ze swoimi, no takimi dorastającymi dziećmi. No przerażające sceny są. I ten właśnie Lewis się zetknął z tym Tolkienem i się zaprzyjaźnił, bo to o tym się doczytałem, bo tego szukałem. I u nas, ponieważ Lewis takie dobre rzeczy kiedyś pisał, więc to też należy czytać. No jeśli my z czarami i tak dalej, z tymi rzeczami się zapoznajemy dzieci, to do czego to doprowadzi? My je wprowadzamy w okultyzm, a dzieci to czytają. No i czytają i Harry Pottera i tak dalej. I my musimy sprawdzać, co nasze dzieci czytają, czym się nasze dzieci karmią. To może tak bardzo brzmi, no, chciałbym powiedzieć, że ja nie chcę tu nikogo straszyć, ale z tym mają nasze dzieci problemy. A rodzice, no on to ogląda, no to zadowolenie jest spokój, tak? I bardzo często w wielu domach już zauważyłem, że dziecko ma osobny swój telewizor, gdzie siedzi, ma osobny komputerek sobie i bez kontroli sobie ogląda, co chce, czyta, co chce i uczestniczy w tym, co chce. I teraz jak ci rodzice będą odpowiadać za dzieci. Zauważamy potem, mówią, ja nie mam w ogóle żadnego kontaktu z dziećmi, ja nie mam żadnej kontroli nad dziećmi. Gdzie my jesteśmy? Ja mówię w tej chwili o wierzących, ja nie mówię o tym świecie, bo mnie to już jest inna sprawa. Ale w wielu domach byłem i jak kiedyś były te smurfy takie bardzo, bardzo modne, nie wiem czy to o tym wiecie, ale to te dziki i tak dalej, smurfy. Ja też wtedy jeszcze miałem wnuki, czy wnuczki były małe i ja tam myślę, smurfy, no to jeszcze tak niewyraźnie mówię, a to są, okazuje się, to są takie ludziki, za każdym stoi jakiś duch Hindu i Katarzyna Lederman, która była w ruchu Nowego Wieku w Europie, bo ona była bardzo zaangażowana w tej czołówce, ta Katarzyna Lederman dożyła zbawienia, jest dzieckiem Bożym, to już teraz jest starsza kobieta pod 80 i ona przestrzega, mówi, że za każdym z tych smurfów stoi jakiś duch i tak dalej, to cała historia, nie chcę się rozwodzić, a dzieci oglądają to na dobranoc, między 7:30 i 8:00, bo było to przez szereg lat bardzo praktykowane i dzieci się boją, dzieci nie śpią. Ja pytam się mnie na siostra, bracie moje dzieci się zrywa, krzyczy w nocy i to oglądały te smurfy? A tak, no oglądają, no co w tym? Ja mówię, co właśnie w tym? To właśnie to. Co oglądają, czego słuchają, jeszcze bym powiedział jedno, z kim się nasze dzieci przyjaźnią. To jest bardzo ważne, żeby nasze dzieci miały odpowiednie towarzystwo, odpowiednich kolegów. My się tym mamy zajmować, bo wychowanie dzieci, chciałbym powiedzieć, to jest naszym obowiązkiem. Ja teraz muszę już kończyć, bo mój czas upłynął, ale chciałbym, to podsumowując ten dział, chciałbym powiedzieć, że wpajanie grzeczności, posłuszeństwa, nawyk czytania, to może nie jest właściwe wyrażenie, powinnałem, ale praktykowanie czytania Słowa Bożego, uczenia się nawet poszczególnych wersetów na pamięć, śpiewanie pieśni, rozmowy, to jest coś, na co my musimy poświęcić czas i to nie jest czas stracony, ale to jest czas zainwestowany w życie, w przyszłości dziecka i to doprowadzi do zbawienia. Chciałbym powiedzieć, to jest tak bardzo ważne, żebyśmy tego nie lekceważyli. To są sprawy, które w wielu przypadkach się to jakoś lekceważy. Ja nie mam czasu, mnie te dzieci męczą i tak dalej. A my powinniśmy prowadzić do tego, żeby nasze dziecko chętnie wracało do domu, żeby to dziecko miało taki w naszych domach, w naszych rodzinach taką oazę spokoju, żeby to dziecko przychodząc do domu ze szkoły, tam gdzie się zabawiają, żeby nie uciekało z tego domu, a żeby ono odpoczyło. Jest tak bardzo ważne, jak dzisiaj jest tak, że dzieci jak się uczą, to każdy musi mieć włożony magnetofon, musi coś grać, musi być, na sucho się nie potrafią uczyć. Ja na przykład nie potrafię, jak mi coś gra, się skupić, ale już jestem stary, ale dzieci mają taki zwyczaj i wróci się do domu i dorośli to robią to samo, ciach, już musi coś grać, tak? A my mamy, przychodząc do domu, to ma być taka oaza spokoju, uciszyć się, wyciszyć się z tego zgiełku, tego świata, bo my chcemy słuchać. Tu jest taki piękny napis, mów Panie, co sługa Twój słucha. A kiedy Pan po raz pierwszy do Samuela przemówił, jak była ta absolutna cisza w nocy, prawda? I Pan do niego przemówił raz, drugi, trzeci, ten Samuel, to nie wiedział, kto go może wołać. Tam jest napisane, on jeszcze nie znał Pana. Jak po trzeci raz przybiegł do Heliego, to Heli się zorientował, że to Pan mówi. I on go pouczył, mówi, jak się jeszcze raz ten głos pojawi Samuelu, to powiedz, mów Panie, sługa Twój słucha. I chciałbym powiedzieć, że dla nas to jest też taka piękna wskazówka. Mów Panie, co sługa Twój słucha i w stosunku do mojego życia rodzinnego, żony i dzieci. Żeby dzieci miały zaufanie, żeby miały taką swobodę zwrócenia się do rodziców i żeby rodzice wiedzieli, że dzieci to są darem od Pana, a jak my, im kosztowniejszy jest ten dar, to my wiemy, jak nam jakiś prezent, im kosztowniejszy, tym bardziej go głaskamy, nie? I dlatego jak my z tym darem postąpimy? Może jeszcze na koniec taki jeden przykład opowiem. To taki był też na temat życia rodzinnego, taki starszy brat, był ze wschodu, czytał Biblię, Słowo Boże, wierzący brat, z pisaniem to miał trochę kłopot i on pracował w jednym zakładzie jako stróż, ale nie na bramie, bo z tymi ręcznie przepustkami pisanymi to mu to tak nie wychodziło, on tak chodził pilnował. I on owdowiał, mieszkał ze swoją córką. Ta córka kiedyś chodziła do szkółki, ale wyszła za mąż dla człowieka niewierzącego i on już był wdowcem, on mieszkał u nich. I ona troszczyła się o tatę, wszystko w porządku. Ale ta córka miała, że tak powiem w cudzysłów, jeden kłopot z tym ojcem. Jak ten ojciec mieszkał osobno w pokoju na górze, i jak tylko usłyszał, że ktoś przyszedł do tej córki, do tego zięcia, to on zaraz schodził na dół, krótkie świadectwo o Jezusie, czy Pan jest wierzący, i odchodził. To nieraz sprawiało tą córkę kłopot, ale tatusia kochała, więc tak szanowała. I kiedyś, też taki jedno popołudnie przychodzą goście, rówieśnicy córki zięcia, i oni, ten stary już, takie cienkie uszy, on już schodzi na dół i przychodzi, siada przy stole, nie zabronią, bo to ojciec, nie? I on zaczyna mówić o Jezusie tym gościom. I mówi, i ten młody człowiek się zdenerwował, mówi, Panie, wie Pan co, ja żyję jak to zwierzę, ja w nic nie wierzę. Tak Pan mówi, to niech mi to Pan napisze. No i córka dała kartkę, długopis napisał, żyje jak to zwierzę, nic nie wierzę. I ten daje tą kartkę córce, przeczytaj mi to, bo to tak napisane. Przeczytał, złożył w cztery, wkłada do kieszeni, wstaje od stołu. Panie, na co to Panu? Ja to potrzebuję. Panie, na co to? Pójdzie Pan z tym do naszego farosza? Nie. To na co to Panu? Ja to potrzebuję. Ale na co? Panie, wie Pan, jak ja przyjdę przed sądową stolicę Chrystusową, a mój Pan się zapyta, czyś Ty temu Kowalskiemu zaświadczył? To ja mu powiem, tak, zaświadczyłem, nawet mam dowód na piśmie. Chciałbym powiedzieć, że teraz zrobiła się taka cisza, ten człowiek nie wiedział, gdzie się podziać, takie oskarżenie, taki niepokój, co teraz będzie, bo ten przyjdzie z tym przed tron Najwyższego. Taki prosty staruszek. W życiu rodzinnym mu nie doszło do tego, żeby córka była trwała przy Panu, chociaż do szkółki chodziła, ale on w ten sposób służył do swojego sędziwego wieku. Może jeszcze tylko dlatego, że dzieci są w szkółce, co się u nas tak często zdarza, są jako przechowywane, to brzydko może brzmi, przechowania bagażu. W każdym razie te dzieci są po to, żeby rodzicom nie przeszkadzały. I teraz jak dziecko przychodzi ze szkółki, czy my pytamy, czego się ty nauczył, co tam było w szkółce mówione, czyś ty się z tym podzielił? Jak ty to przyjąłeś? To jest nasz obowiązek. Jeśli my się nie zainteresujemy tym, co to dziecko słyszało, to co dziecko, to raz, że to zapomni, a to znaczy, że oni mnie tak traktują, żeby się mnie pozbyć. Ja uczyłem też przez szereg lat szkółki niedzielnej, już uczyłem starszy, potem była u nas też praktyka nauczania historii Kościoła, no bo my znamy Dzieje Apostolskie 28 rozdział i to jest koniec, a uczyliśmy dalej jeszcze zboże historii Kościoła, jak tego rozwoju, ale tam był na przykład taki jeden chłopak, który bardzo przeszkadzał, no a ponieważ ja trochę też uczyłem w szkole, w technikum, więc taki system, co to jak przeszkadzasz, to mu zadam pytanie. No i zawsze był taki skompromitowany. Przestał na szkółkę chodzić. I pytam się, taty, dlaczego nie chodzi na szkołę? A, bo mnie tam brat Guńka pyta. Ja mówię, a wiesz, brat, dlaczego ja się pytam? Bo on przeszkadza. A ty go no, żałujesz, no to niech nie chodzi, bo go brat Guńka pyta. Ty się zainteresuj nim, dlaczego tak jest, nie? Chciałbym powiedzieć, to są takie momenty wychowawcze i z biegiem czasu się okazuje się, czy to było dobre, czy niedobre nasze postępowanie. I już na tym ostatnim wykładzie chciałbym powiedzieć, co dalej w takiej sytuacji. Dziękuję.